podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Któż nie zna historii słynnego romansu między Abelardem a Heloizą? Ona, piękna, młoda i wykształcona zakonnica, znająca łacinę i grekę, niespełna 20-letnia, on, 20 lat od niej starszy, korepetytor, zakonnik i mąż sławnej urody. Abelard, notabene żył w latach 1079-1142, udzielał lekcji Heloizie za namową jej wuja, kanonika Fulberta. Gdy ten odkrył romans i wyrzucił kochanka ze swego domu, Abelard wykradł swoją miłość, która w domu jego siostry powiła mu syna o imieniu Astrolabiusz. Astrolabiusz, czyli chwytający gwiazdy. Następnie Abelard potajemnie poślubił Heloizę. Oficjalnie jednak nigdy nie zamieszkali, notabene ze sobą, by nie dawać powodów do plotek, no i nie stać się przedmiotem ostracyzmu. Gdy jednak wuj Fulbert zaczął Heloizę namawiać do wyjawienia tajemnicy, to ona w porozumieniu z Abelardem przeniosła się do innego klasztoru, gdzie notabene, no, mimo bycia już żoną, nosiła habit klasztorny. Fulbert dostał szału i zorganizował przeciw Abelardowi spisek, w wyniku czego pozbawił go męskości. W zemście Abelard kazał swoim przybocznym wyłapać sprawców i uczynić im to samo. W filozofii Abelard znany jest jednak przede wszystkim z koncepcji, która jest uznawana za rozwiązanie tak zwanego sporu o uniwersalia. Problem jest bowiem następujący. Czy pojęciom rodzajowym, takim jak na przykład owoc, roślina, mebel czy zwierzę, odpowiada jakiś szczególny rodzaj bytu? Mówiąc prościej, czy istnieje coś takiego jak zwierzę, ale nie konkretne zwierzę, nie wiewiórka, lis, gacek wielkołuch czy tasiemiec, ale po prostu zwierzę, zwierzę jako takie? Proszę Państwa, no rzecz jasna, stwierdzenie, że istnieją samodzielne, materialne postaci takich pojęć, no szybko okazała się niedorzeczna. Nikt nie chciał uznać, że po lasach hasa jakaś ogólnikowa, nieskonkretyzowana zwierzęcość, a nad nią szumi powszechna, imponderabiliczna lesistość. Pozostał, proszę Państwa, jednak problem tego, czy przedmioty pojęć ogólnych istnieją w naturze. Czy istnieje na przykład coś takiego jak człowieczeństwo? A jeśli tak, to gdzie? No bo oczywiste jest, że człowieczeństwo nie chadza po chodniku, nie kupuje gazet, nie jeździ samochodem, a na lody umawiamy się ze znajomymi, a nie z człowieczeństwem. Stwierdzenie, że człowieczeństwo jakąś samodzielną istotą, no wydaje się raczej poza zdrowym rozsądkiem. No ale jeśli nie jest samodzielne, no to w takim razie musi być w nas. Dobrze, ale gdzie? No bo przecież nie w wątrobie. No przepraszam, proszę Państwa, ale ja jestem jednak Janusz, a nie człowieczeństwo. Chyba nikt z Państwa nie przedstawia się na przyjęciach: dzień dobry, ja jestem człowieczeństwo. Czym jest człowieczeństwo? No to jakiś zespół własności, ale powtarzam, gdzie jest ich podmiot? Czy jest we mnie? Czy też jest to tylko pusty wyraz? Czy też istnieje gdzieś na zewnątrz jakiś byt, który jest człowieczeństwem, ale niekoniecznie materialny? Czy to jest tylko jakiś sposób postrzegania innych ludzi, pewne znaczenie, sens? Problem ten to było, proszę Państwa, wbrew pozorom dla scholastyki żyć albo nie żyć. Jeśli bowiem nie istnieją przedmioty pojęć ogólnych, jak na przykład człowieczeństwo, to nie istnieją i inne, na przykład dobro i zło, i upada tym samym cała filozofia chrześcijańska. Problem uniwersaliów, bo tak w filozofii nazywane są pojęcia ogólne, takie jak człowieczeństwo na przykład, przybył do średniowiecza, proszę Państwa, przez Porfiriusza, to jest trzeci wiek naszej ery, który tłumacząc jedno z dzieł Arystotelesa opatrzył go wstępem zawierającym słynne pytania: czy przedmioty pojęć ogólnych są w przyrodzie, czy w umysłach? A jeśli w przyrodzie, to cieleśnie, czy bezcieleśnie? A jeśli w rzeczach, to czy w samych rzeczach, czy poza nimi? Później jeszcze dopisał do tego Boecjusz swoje słynne pytanie wprost: czy przedmioty tych pojęć, takich jak owoc czy roślina, są rzeczami? I tak się narodził tak zwany realizm. Czy tylko wyrazami? I tak się narodził nominalizm. Ostatecznie ugruntowało się, proszę Państwa, takie przekonanie, że albo istnieją tylko je rzeczy jednostkowe, konkretna wiewiórka, a wiewiórka jako taka, jakaś ogólna wiewiórka, jest tylko pustym słowem. Tak twierdzą nominaliści. Realiści powiedzą, że każde zwierzę, skoro nim jest, musi posiadać jakąś ogólną własność zwierzęcości, która go określa. I wtedy to właśnie na arenę wkracza Abelard i mówi: te pojęcia ogólne nie mogą być tylko pustymi wyrazami. Dlatego pojęcia ogólne nie są wyrazami, ale znaczeniami. Uff. Jak Państwo widzą, cechą charakterystyczną filozofii jest to, że gdy już się czegoś czepi, to nie puszcza, trzymając w kleszczach omawiane pojęcie, dopóty, dopóki nie pozna go od spodu. Wielu mówi, że filozofia dzieli włos na czworo. Proszę Państwa, a co innego robią inne nauki, jak na przykład biologia, chemia czy fizyka? A czymże innym jest jak niedzieleniem włosa na czworo badanie preparatów pod mikroskopem? Czym innym jak niedzieleniem włosa na czworo jest układ pierwiastków Mendelejewa? Czy czymś innym jest cała systematyka zwierząt i roślin? Jakoś nie zadawalamy się stwierdzeniem, że słoń iglista to zwierzę i tyle. Nie zadawalamy się też konstatacją, że piasek i słońce są żółte. Szukamy różnic między nimi, czyli dzielimy włos na czworo. Filozofia ma tu o tyle cięższe zadanie, że stara się dojść do prawdy tam, gdzie najtrudniej. Najtrudniejszą formą naukowej metody jest ta, która nie pozwala czegoś wziąć do ręki, lecz wymaga pracy samego umysłu.